gdy myślę o swoim życiu, to wiem, że bardzo mnie bolało. Nie znajdowałam nigdzie pocieszenia.
Małgorzata Machała, witam w programie Ostatnia Spowiedź. Dzisiaj do naszego programu zaprosiłam Natalię Rosińską. Witam cię, Natalia.
Witam, gościu. Witam.
Pomyślałam, że tak sobie porozmawiamy o przeszłości, o teraźniejszości i o wieczności, ale tak zastanawiałam się, jak podejść do twojej opowieści, bo w sumie z kim nie rozmawiam, z osób wierzących, to w zasadzie wszystkie one mają bardzo taką podobną historię, jeśli chodzi o ten etap późniejszy, taki, w którym ty teraz jesteś, czyli kiedy człowiek staje się chrześcijaninem. Wszyscy zaczynają od decyzji, zaufania Jezusowi co do swojej wieczności. I w związku z tym później jest też taka rzecz wspólna, że wszyscy wierzący mają podobny sens życia. Stają się nagle ratownikami innych ludzi. I właśnie chciałam zacząć od tego, żebyś ty opowiedziała, jak sens swojego życia widziałaś kiedyś, gdy jeszcze nie byłaś chrześcijanką.
To znaczy, najkrócej rzecz ujmując, nie widziałam sensu życia. I od wczesnych lat często myślałam o śmierci. Myślę, że częściej niż moi rówieśnicy. Miałam tę świadomość, że kiedyś i tak umrę, że niezależnie od tego, jak długo będę żyć, to kiedyś to życie się skończy. I no, nie widziałam większego sensu, bo skoro ostatecznie i tak wszystko się kończy śmiercią, no to po co tutaj żyć? To tak najkrócej mówiąc. Nie widziałam tego sensu w ogóle.
No tak, jakby patrzeć tylko na tą warstwę taką materialną, to faktycznie trudno się w tym dopatrzyć sensu, no bo życie się zaczyna tak nie wiadomo dlaczego. Przychodzimy na świat no, w sposób taki, wydaje się, niekonieczny, że jesteśmy, ale wcale nie musielibyśmy być. Jednocześnie kończymy to życie też w taki sposób, na który nie mamy wpływu. No to jak znajdowałaś jakiś taki powód, żeby żyć? Taki zupełnie subiektywny. Co sobie mówiłaś, żeby jednak dawać radę?
Mówiłam sobie chyba, że jakoś trzeba to życie przeżyć mimo wszystko, że no, nie zabiję się. Nie miałam na tyle, nie wiem, odwagi, desperacji, żeby sama sobie to życie odebrać. Zresztą też właśnie uważałam, że rodzice mi dali to życie i nie mogę tak po prostu z niego zrezygnować. Miałam może nadzieję czasami, że coś się zmieni w moim życiu, że mi się zachce żyć, że znajdę jakiś sens, cel. No i z taką nadzieją chyba żyłam przez dłuższy czas.
Czyli bardziej wierzyłaś w to, że coś takiego zewnętrznego się wydarzy, co sprawi, że twoje życie nabierze sensu?
Tak.
A nie myślałaś wtedy o tym, że no gdzieś, żeby zacząć tą zmianę od siebie, w sensie no właśnie gdzieś znaleźć taki wewnętrzny powód, żeby żyć, bo okoliczności, wiadomo, są tym, co jest takie zmienne i faktycznie one dają dużo nadziei, bo nigdy nie wiemy, co będzie później i każdy następny dzień może być czymś zupełnie nowym. Ale właśnie, czy zadawałaś sobie jakieś takie egzystencjalne pytania, głębokie, które by ci sama byś sobie dawała uzasadnienie, że warto jest żyć.
Znaczy, takie pytania sobie zadawałam też dosyć młodo, ale uznałam później, już po moich poszukiwaniach, bo zastanawiałam się nad tym właśnie, skąd jesteśmy, jaki jest nasz w ogóle tutaj sens istnienia, po co tutaj jesteśmy, jak to się wszystko zaczęło, to wcześniej sobie zaczęłam zadawać takie pytania. Ale było tyle teorii, tyle różnych rzeczy się naczytałam, nasłuchałam, tylu mądrych ludzi, że uznałam, że nie dojdę do tej prawdy, do takiej najprawdziwszej prawdy, że to się nigdy w moim życiu nie wydarzy. Także zrezygnowałam z tego poszukiwania prawdy, bo uznałam, że to po prostu nie jest możliwe, żebym mogła odkryć, jaka jest prawda.
Wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma tego rodzaju taką refleksję nad życiem i nad niemożnością dojścia do tego, co jest sednem jakimś, co okaże się prawdą, na której można się oprzeć w życiu, no to wydaje mi się, że to życie jest takie rzeczywiście smutne, że gdzieś w nim jest no trochę niemożność, ale też pewnie jakiegoś rodzaju taka beznadzieja. I ciekawi mnie, czy znajdowałaś jakąś pociechę, albo gdzie znajdowałaś pociechę na tą myśl, że żyjesz i to życie skończy się śmiercią i właściwie tyle.
Mhm. Znaczy pociechę znajdowałam chyba najbardziej właśnie w świadomości, że kiedyś umrę i że to się skończy, że już chyba nie będę po śmierci cierpieć, że jeśli jest jakieś coś dalej, to musi być o wiele lepsze i że tam już chyba nie będzie cierpienia. To tak sobie chyba myślałam, ale też stworzyłam sobie taki swój świat, w którym się zamykałam. To był taki tylko mój świat, gdzie towarzyszyła głównie muzyka. Tutaj znajdowałam pocieszenie. Zamykałam się w swoim świecie i no i to by było na tyle, jeśli chodzi o pocieszenie. Mhm.
Ale no, młodzi ludzie tak mają, że oni zawsze jednak czegoś pragną. No właśnie, jakoś sobie wyobrażają, tak jak mówisz o takim wyobrażeniu tego, co będzie po śmierci, że miałaś nadzieję, że tam już nie będzie smutku i cierpienia, no to jednak często jak jest się młodym, to też się patrzy tak w przyszłość i się ma na coś nadzieję, że jednak w przyszłości również coś się wydarzy. Mhm. Nie wiem właśnie, czy jakiś człowiek się pojawi, który doda kolorytu naszemu życiu. Jak u ciebie wyglądała ta sprawa właśnie takich pragnień? Czy pragnęłaś czegoś w życiu?
Pragnęłam, na pewno. Pragnęłam mieć rodzinę, dzieci, męża. I właśnie w tym chyba upatrywałam najbardziej taki sens. Jeśli już cokolwiek ma sens, to właśnie to tak jeszcze wydawało mi się, że dlatego warto żyć, żeby mieć swoje dzieci. A poza tym to nie za bardzo. Ja chciałam może i nawet, ale już w liceum właśnie jak są takie, jak się rozważa to, co dalej, no bo to już się później podejmuje dorosłe decyzje. I większość znajomych z klasy miała dalsze plany, a ja tych planów nie miałam, bo ostatecznie zawsze dochodziłam do wniosku, że nie ma sensu. I jak coś mi się, nawet jakiś pomysł w głowie pojawił, to szybko z niego rezygnowałam. Taki miałam, nie wiem, czy to był słomiany zabał, po prostu no, takie poczucie tej beznadziei było silniejsze ode mnie i nie potrafiłam do czegoś dążyć. Dużo rzeczy zaczynałam, ale nie kończyłam nic. To też myślę, że wynikało właśnie z kompleksów, które sobie nabudowałam właśnie zaczynając od szkoły średniej, że się do niczego nie nadaję, że jakoś tak nie ogarniam życia, że jakaś tam kariera i takie dalsze jakieś plany, że to nie wiem, że to w ogóle jakoś jest poza mną, że ja tego nie wiem, nie chcę, nie ogarnę, nie mogę.
To właśnie, no to powiedz jeszcze, jak wtedy siebie postrzegałaś? Czy to było zawsze tylko patrzenie się w oczy innych ludzi i takie porównywanie się, jaka ja jestem w porównaniu z innym? Czy miałaś jakiś taki obraz siebie, który był niezależny od tych innych?
To znaczy tak, czułam się właśnie zawsze taka trochę inna, że bardziej chyba rozmyślam o takich właśnie sprawach życia, śmierci niż większość moich znajomych w takim młodszym wieku. A w liceum, jak poszłam, pamiętam już pierwszego dnia na rozpoczęcie roku, już zaczęłam się porównywać, bo jeszcze o ile w podstawówce nie miałam takich myśli, ale już w szkole średniej zaczęłam się porównywać z innymi dziewczynami i w zestawieniu z nimi zawsze wydawało mi się, że jestem najgorsza, najgłupsza. No i to już tak później szło dalej, coraz gorzej. Już po skończeniu liceum też zostałam z takim obrazem siebie, że no, że słabo jest.
Aha. No to ja zawsze myślałam, że jednak szkoła daje na tyle duże spektrum tych osób, z którymi się spotykamy, że zawsze możemy znaleźć pociechę, że jest miejsce dla każdego. I dla grubego, dla chudego, dla bardziej rozgarniętego i mniej. A u ciebie jednak to budowało jakieś takie poczucie, że jesteś na końcu tych wszystkich?
Tak. Tak, że jestem, tak. W całej szkole chyba nawet.
Aha, okej. Okay. No to taki dosyć, no, ale czy kształtowało cię coś takiego zewnętrznego? No bo zwykle się ma jednak to zaplecze takie albo rodzinne, też religijne myślę, że katolicyzm też w pewien sposób, no tak, daje nam jakieś miejsce w tej społeczności, jaką są wierni. No a ty byłaś wychowywana właśnie w tradycji katolickiej. Czy tutaj miałaś jakieś oparcie właśnie w religii, w no nie wiem, w rodzinie?
Niekoniecznie. Nie. Po prostu to się tak zaczęło właśnie w szkole średniej. Wcześniej jakoś tak nie byłam jakoś ugruntowana w wierze, nawet katolickiej. Taka raczej bardziej beztroska. Mhm.
No to może przeskoczmy troszkę, bo tak wydaje mi się, że ten czas wielkich rozterek, takich egzystencjalnych rozterek, to on ma miejsce właśnie najbardziej w tym wieku nastoletnim. Tak jak i u ciebie, to gdzieś tam ta szkoła średnia kształtowała twój obraz ciebie, ale wydaje mi się, że bardzo często przychodzi jednak pewien taki standard, gdy człowiek już jest dorosły, że wtedy właśnie no, praca, rodzina albo nie, no, ale ma jakieś tam swoje inne cele. Jak to u ciebie wyglądało?
U mnie wyglądało to tak, że pogłębiał mi się jednak ten stan takiej, nie wiem, chyba mogę to nazwać depresją, takiej właśnie niechęci do życia, że ja naprawdę nie widziałam sensu w podejmowaniu jakichś decyzji, w dążeniu do czegoś. Nie wyznaczałam sobie celów, do których mogłabym dążyć. Nie miałam jakichś marzeń. Nie widziałam siebie gdzieś tam za kilka lat, żeby właśnie iść na jakieś studia i dalej tam jakaś praca w tym kierunku. Także jak skończyłam szkołę średnią, no to było już tylko coraz gorzej, bo to właśnie już były takie dorosłe decyzje, że trzeba było się na coś zdecydować. No i ja się decydowałam na rozpoczęcie studiów, po czym po roku rezygnowałam. Później były kolejne studia i tak samo rezygnacja. Nie chciało mi się podejmować tych różnych wysiłków i zawsze byłam też blisko domu. Wiedziałam, że do domu mogę zawsze wrócić, że tam też mogę sobie coś wymyślić do zrobienia, że mogę tam zostać. Także tak sobie, no, rok tu, rok tam. I tak, no, ładnych parę lat upłynęło, zanim zdecydowałam się już podjąć jakąś decyzję i iść do szkoły, którą ostatecznie skończyłam. To było, no, już byłam taka najstarsza w klasie, bo to była szkoła policjalna, po której się przeważnie chodzi po liceum, a ja już mogłam skończyć studia i poszłam do tej szkoły. Zdobyłam zawód opiekunki dziecięcej, bo tak sobie właśnie myślałam, że może ten kierunek, że może dzieci, bo dzieci, no, są szczere. Właśnie mi takiej szczerości brakowało w ludziach, że oczywiście nie widziałam, znaczy tak w sobie też nie widziałam różnych złych rzeczy, które miałam, ale się koncentrowałam bardziej na innych też, że no taki jest obłudny ten świat, że nie mam prawdziwych przyjaciół, że ciężko jest w ogóle polegać na ludziach. Taka właśnie ogólna obłuda i tak sobie pomyślałam, że być może dzieci to jest ten kierunek, no bo dzieci są szczere i mówią wszystko, co myślą. Więc skończyłam tę szkołę, po czym wyleciałam do Stanów na 2 lata.
To było związane z pracą?
Tak.
No to może powiedz, bo Stany to jest ciekawy taki kraj, który jednak wpływa trochę, mam wrażenie, że wpływa na mentalność ludzi, z tego względu, że ma się tam do czynienia jednak mimo wszystko z ludźmi wolnymi, że ich myśl jest inna, oni są na innym fundamencie też religijnym wychowani i wydaje mi się, że jednak ich taka osobowość jest częściej właśnie otwarta, pogodna, optymistyczna. I jak, czy na ciebie wpływało w ten sposób, wpływał ten pobyt, że cię zmieniał?
To znaczy tak, na pewno zauważyłam te różnice, że ludzie są bardziej otwarci, uśmiechnięci i tak dalej, chociaż na początku mnie to strasznie zdenerwowało w ogóle. Myślałam, że wszyscy tak udają, że są tacy sztuczni. Ale jakoś się później przyzwyczają, mówię, może rzeczywiście tak mają, może coś jest w nich takiego innego. No i to mi się udzieliło, że stałam się taka bardziej może otwarta, radosna, może nawet trochę. Także coś tam, coś się zmieniło w tych stanach, ale ogólnie niewiele. Mhm.
I wróciłaś do polskich realiów.
Tak. I wróciłam do Polski i jakiś czas ta zmiana się jeszcze utrzymywała. No ale później trzeba było dalej żyć w Polsce, w polskich realiach, więc dosyć szybko to minęło. Mhm.
No i co później? Bo w sumie no byłaś już dorosłą osobą. W sumie czas na taką samodzielność.
Tak.
Trochę, nie? Swoje pieniądze, swoje życie. Jak to widziałaś? Bo to też jest ten etap, kiedy człowiek rozgląda się właśnie, żeby wejść w jakiś stały związek z kimś, mm-hmm. nie? Żeby właśnie mm-hmm. założyć tą rodzinę. Jak mm-hmm. ty podchodziłaś wtedy do relacji?
Znaczy ja się nie rozglądałam. Bardziej byłam w takich relacjach, które no, nie prognozowały związku takiego małżeńskiego. Ja też z jednej strony chciałam, a z drugiej no, miałam takie myślenie o związkach, że one się po prostu wypalają, że to jest zakochanie, jakieś zauroczenie i w tym etapie ludzie się pobierają. A to i tak mija po kilku latach, kiedy już są dzieci. No to wtedy jest dopiero tragedia, więc ja nie chciałam czegoś takiego. Chciałam być w związku, ale myślałam, że to jest nierealne, że właśnie można z kimś budować, tak naprawdę kogoś kochać przez całe życie. Także raczej podświadomie właśnie wchodziłam w takie relacje, które nie mogły się zakończyć związkiem małżeńskim i nie koncentrowałam się jakoś specjalnie na tym. A po powrocie do Polski wydarzyło się tak, że moja babcia podupadła bardzo na zdrowiu i zdecydowałam się nią zajmować, bo no, nie było nikogo do opieki, ciężko było i zajmowałam się babcią i to mi się bardzo podobało, bo to był taki, no, taki cel, który miałam w końcu jakiś i to miało dla mnie sens, bo ja byłam potrzebna, że babcia mnie potrzebowała, więc dopóki nie umarła, 4 lata się nią opiekowałam po powrocie ze Stanów.
Takie trudne doświadczenie, ale chyba jednocześnie ważne, takie, które dodało ci jakiegoś motywacji do życia.
Tak, tak. To było chyba po raz pierwszy takie autentyczne coś, co miało sens, że jestem po prostu potrzebna. Mhm.
No ale jeżeli czułaś się potrzebna i byłaś ważną osobą na pewno też dla swojej babci, to powiedz trochę o tym przeżyciu. Bo myślę, że ze śmiercią wiąże się jednak często takie duchowe przeżycie, że człowiek mimo wszystko myśli o tym, po pierwsze, co z tą osobą, a po drugie, co ze mną, bo tak jak powiedziałaś, pewne jest to, że wszyscy umrzemy. Mhm.
Znaczy ja wtedy jeszcze żyłam w wierze katolickiej, więc my się za babcię modliliśmy, żeby trafiła do nieba, wiadomo, msze za babcię i tak dalej. No i ja miałam takie przekonanie, jak pewnie większość naszych rodaków, że, no, że jest ten czyściec i że się tam przejdzie przez to prędzej czy później. Więc no, ja byłam pewna, że babcia trafi do nieba prędzej czy później. No a z drugiej strony utwierdzało się właśnie we mnie takie przekonanie o tej śmierci, że, no, że jednak jest beznadziejnie żyć, że się i tak umrze. Także to się pogłębiło na pewno. Byłam szczęśliwa, że właśnie że te ostatnie lata byłam z babcią, no ale ta świadomość śmierci się pogłębiała. No, w takim sensie, że źle się z tym czułam.
Ale wejdźmy w takim razie w ten wątek, bo na razie jesteśmy na takim etapie no, dosyć smutnym i takim no, trochę beznadziejnym. No, no tak gdzieś tam nie znajdowałaś rzeczywiście. Jesteś chyba pierwszą osobą, z którą rozmawiam i że ona nawet w tej fazie młodzieńczej, gdy człowiek jeszcze ma to poczucie, że naprawdę dużo może, nie? Że nie jest tylko taką jakąś trzciną, która się tam na wietrze unosi i jest bezwolna, tylko że młodzi ludzie chcą odcisnąć jakieś piętno w tym świecie, nie? W tym życiu, coś zmienić, coś zrobić, a ty tak, no, jesteś innego rodzaju osobą, ale właśnie chciałabym, żebyś trochę opowiedziała, jak to się stało, że ta wajcha została przekręcona, że zaczęłaś jednak szukać Boga. No bo tutaj, tak jak mówisz, od strony ludzi trudno znaleźć jakiś taki trwały fundament, trwałą pociechę. Mhm.
Tak, właśnie przez to, że ja miałam świadomość takiej ulotności tego wszystkiego, że nawet jak tam, nie wiem, zawalczę nawet o Polskę, powiedzmy, czy coś, bo miałam takie też właśnie, że fajnie by było coś zostawić po sobie, ale ostatecznie to tam i tak się o tym zapomni, historia zapomni i tak dalej. I no też sobie myślałam, że co jako jednostka mogę zrobić, że niewiele. Więc po śmierci babci trzeba było podjąć kolejne decyzje, no co dalej, wziąć życie w swoje ręce, gdzie ja właśnie odwlekałam chyba ten moment tak naprawdę, żeby być odpowiedzialną za swoje życie i za swoje decyzje, bo zawsze było łatwiej wrócić do domu. Ale przez to, że byłam w Stanach, znalazłam się w Belfaście. Tu był taki wątek finansowy, że ktoś, kto najpierw no, namówił mnie do zainwestowania tych pieniędzy, które zarobiłam w Stanach. Ja te pieniądze później straciłam, ale ta osoba zaoferowała się, że mi odda część tych pieniędzy. Ale właśnie no, warunek był taki, żebym wyleciała do Belfastu, że tutaj może coś spróbować. No i ja się na to zdecydowałam. Wyleciałam do Belfastu właśnie po tych 4 latach pobytu z babcią. I no ten stan beznadziei się tak naprawdę pogarszał. Jeszcze nie będzie lepiej, jeszcze trochę minie czasu, bo w maju, jak ja wyleciałam w kwietniu, to w maju zmarł mój ojciec. I był znowu ten sam schemat, że no modlitwa za ojca, też takie właśnie, no tak, no o ile u babci się spodziewałam, że ona umrze, bo już była w takim stanie, o tyle ojciec, no po prostu rano się obudził, poszedł do pracy i wieczorem już go nie było. Więc no to był szok, mimo że nie miałam jakiejś super relacji z ojcem, ale no był to dla mnie szok i takie zderzenie. No mama tam do mnie dzwoniła, czy przyjadę na pogrzeb. Ja się nie zdecydowałam, żeby przyjechać na pogrzeb i zostałam w Belfaście przez 2 lata. Nie byłam gotowa, żeby się z tym zmierzyć.
To był taki problem jakiegoś takiego zmierzenia się z tym, bardziej z relacją z tatą, czy czego się tak naprawdę tak obawiałaś, czy bałaś się, że nie sprostasz tej rzeczywistości?
No to była taka zmiana po prostu duża, bo mama nagle została sama. Miała wcześniej wszystkich w domu, teraz już została sama. Zmieniła też dom swój rodzinny, w którym całe życie mieszkaliśmy. I ciężko było się, no i po prostu, że wrócę i ojca już nie ma. Mhm. Więc to było takie, no ciężko ogólnie było. Wszyscy byliśmy za granicą. Mhm. I tak, ja myślałam o sobie, że zresztą wiedziałam, że tacie już nie pomogę, że nawet jak pojadę na pogrzeb, to już nic nie zmieni. Mhm. Tak sobie wtedy myślałam i no nie byłam na to gotowa przez 2 lata, a właśnie no dalej mi się utwierdzała ta taka beznadzieja, że rzeczywiście nie wiesz, nie znasz dnia ani godziny, nie wiesz kiedy to na ciebie przyjdzie. No i tak zostałam w tym Belfaście, po czym właśnie z taką właśnie myślą, że życie w każdej chwili może się skończyć, no to zaczęłam tak żyć inaczej niż wcześniej, bo wcześniej starałam się przynajmniej żyć porządnie, żeby tak, no chciałam tak żyć i też no, mieszkałam na wsi, więc było to łatwiej, a tutaj z kolei w Belfaście, no miałam powiedzmy wszystko na wyciągnięcie ręki, wszelkie rozrywki, no i zaczęłam w to iść dosyć mocno. I to trwało 2 lata właśnie, po czym zobaczyłam, że to też do niczego dobrego nie prowadzi, że to też się wszystko jakoś tam opatrzy, znudzi, że chce się coraz więcej tego, że już pewne rzeczy cię nie zaspokajają, że chcesz więcej jakichś takich ekstremów. I uznałam, że chyba to też nie jest kierunek, że ja tak nie chcę żyć. Poznałam wcześniej taką Alinę, która mi mówiła o Bogu. Ale ja tak odrzucałam wtedy jeszcze tak te myśli. Niespecjalnie myślałam, no bo jak mówię o Bogu, to ja miałam w głowie te wszystkie katolickie rzeczy, które znałam.
No ale ona przynajmniej wrzuciła do twojego życia wątek Boga, bo tak jak mówisz, no byłaś gdzieś tam w momencie takim, że postanowiłaś jednak korzystać z życia, skoro to życie musi się zakończyć śmiercią i ona na dodatek nie wiadomo kiedy przyjdzie. To rzeczywiście, no, wydaje się to racjonalnym podejściem, żeby w takim razie wziąć ile się może i przynajmniej to, żeby jak, w jakiś sposób wypełniło te nasze potrzeby, ale ona była chyba tą osobą, która przekierowała znowu twoje tory, jakiegoś myślenia.
Tak, to znaczy ja na początku no odrzuciłam te myśli o Bogu, spotykałam się z nim, rozmawiałyśmy czasem, ale ja dalej robiłam swoje. Mieszkałam też wtedy z chłopakiem, który no, nie ułatwiał mi, że tak powiem, porządnego życia. Zaczęłam chodzić do kościoła, tam na mszę, nawet już z nim mieszkając, ale to było takie, no takie bardziej, nie wiem, dla oderwania się chyba od tej rzeczywistości, w której byłam na co dzień. Po czym, no już po dłuższym czasie stwierdziłam, że jednak nie, że nie chcę tak żyć. I kiedy już się zdecydowałam tak na dobre coś zmienić, no to się wyprowadziłam od niego. I zamieszkałam też bliżej kościoła, tam gdzie były polskie msze. No i chodziłam na tę mszę i właściwie tyle. Starałam się, tak sobie pomyślałam, że teraz już dam radę, że teraz już będzie dobrze, więc zaczęłam częściej chodzić na mszę i różańce jakieś nawet się zaczęły, jakaś tam pielgrzymka, święte miejsce i tak dalej, i tak dalej. Coś, co już znałam i nawet mi się wydawało, że może coś z tego będzie, ale no ja widziałam, znaczy wiedziałam, że nic tak naprawdę się nie dzieje, że nie widziałam w sobie zmiany, że to musi być coś innego niż tylko robienie tego wszystkiego. Kiedy ja, no będąc katoliczką w Polsce, ja nie robiłam tych wszystkich rzeczy, jakoś mnie do tego nigdy nie ciągnęło. Tak myślałam może, że jakoś to zadziała teraz, jak zacznę, ale nic się nie działo. I kiedyś nawet Alina mi powiedziała, ja jej powiedziałam, że ja sobie nie radzę po prostu z życiem. I ona mi powiedziała, że musisz przyjąć Jezusa do serca. I ja już myślałam, że w ogóle to zrobiłam podczas komunii, no bo wtedy nam tak mówił. I zapytałam się wtedy, jak ja mam to zrobić, co ja mam zrobić, żeby przyjąć Jezusa do serca. I ona mi powiedziała, musisz iść do spowiedzi. Więc jak to usłyszałam, no to mówię, trochę chyba słabo to jednak. Że ja już znam przecież spowiedź, już byłam nieraz u spowiedzi i nic to nie zmieniło. Ale no, po dłuższych namowach zdecydowałam się. Poszłam do tej spowiedzi i, no, i nadal nic się nie działo. Poczułam się oczyszczona na chwilę. No i tam po paru miesiącach takiej gorliwej katoliczki stwierdziłam, że jednak to nie to. Że nic się ze mną nie dzieje i zaczęłam po prostu szukać. I właśnie przez to, że byłam w Belfaście, byłam otoczona protestantami, gdzie w ogóle nie wiedziałam, co to jest protestantyzm, kto to jest protestant i tak dalej, ale tam później, po jakimś czasie zauważyłam właśnie, że takie różne są kościoły inne, gdzie są same wersety biblijne, nie ma jakichś właśnie obrazów, że coś jest zupełnie innego. Zaczęłam na to zwracać uwagę. No i też w pracy miałam kolegę protestanta, z którym zaczęliśmy takie rozmowy na takie tematy właśnie duchowe, religijne. I on z kolei nie wiedział za bardzo, kto to jest katolik, więc tak zaczęliśmy rozmawiać. Ja mówię, no, że my to papieża, mieliśmy Polaka i tak dalej. Mówię, a co to jest ten protestantyzm? A on mówi, że tutaj nie ma Marii, jest tylko Bóg. I jak usłyszałam to zdanie, że jest tylko Bóg, no to mnie tak zainteresowało, że coś nowego, że właśnie nie ma już ludzi innych, że nie ma właśnie tych figurek, obrzędów, że tylko Bóg i Biblia, jeszcze tak powiedział. Więc to był taki pierwszy trop. Mm-hmm.
No to takie ciekawa refleksja, że właściwie próbowałaś być taką katoliczką na nowo, taką bardziej gorliwą, a jednak to, co zewnętrzne, nie było w stanie cię zmienić, że to już znałaś, wiedziałaś, że to nie działa. Ale jak się zaczęła dokonywać właśnie ta przemiana wewnętrzna? To, że trafiłaś jednak na trop tego Jezusa, który jest żywym Bogiem, a nie tylko obrazem w kościele.
Ja kiedy widziałam, że sobie naprawdę już nie radzę, to tak sobie pomyślałam, że chyba już naprawdę tylko Bóg może mi pomóc. Że nikt inny, nic innego. Że ja nie jestem już w stanie, że już byłam bliska się poddać. I wtedy tak sobie pomyślałam, że jeżeli jest Bóg, taki właśnie wszechmogący i wspaniały, no to tylko On jest mi w stanie pomóc. I zaczęłam już Go wtedy naprawdę szukać. I właśnie Gary dał mi ten trop Biblii, zaczęłam czytać sama Nowy Testament. Powiedział właśnie wtedy też o Maryi tak zwanej. Ja tam sobie zaczęłam googlować to i wyskoczyło mi nauczanie Idź pod prąd pastora Chojeckiego. I tam zaczęłam słuchać, nie wysłuchałam do końca, ale tam właśnie Paweł mówił takie rzeczy, które składały mi się w taką całość. To było wszystko takie logiczne, co on mówił. Ja to po prostu zaczęłam sprawdzać. I długo oglądałam programy, warsztaty, różne nauczania i tak dalej. I zaczęłam sobie to wszystko składać do kupy i pamiętam ten dzień, kiedy doszło do mnie, że rzeczywiście, że katolicyzm to jest po prostu jedno wielkie oszustwo. Że tak, na taką skalę jesteśmy oszukiwani i no, też moi rodacy, cały kraj właściwie tkwi w tym zabobonie. Pamiętam, kiedy to do mnie doszło. I wtedy poszłam do parku, pamiętam, i tak sobie myślałam o tych wszystkich rzeczach, które zrozumiałam właśnie. I wtedy zdecydowałam już, przesiedziałam prawie cały dzień w tym parku, rozmyślając o tym i w ogóle nie dowierzając, że coś takiego, tak mogło właśnie to się roznieść, ta religia i tak ludzi prowadzić do piekła, że tam przesiedziałam cały dzień i wtedy zdecydowałam, że już nigdy więcej nie pójdę na mszę, bo już wiedziałam, co to jest tak naprawdę msza. Nie byłam jeszcze wtedy nawrócona, oglądałam dalej nauczania, warsztaty i podczas jednych z tych warsztatów Paweł właśnie mówił, po co Jezus umarł na krzyżu. Gdzie ja tego też nigdy nie rozumiałam, nawet w katolicyzmie to jest też znana fraza, że Jezus za nas umarł, ale nigdy nie wiedziałam dlaczego, po co w ogóle. A że Jezus zmartwychwstał i żyje, to już było dla mnie w ogóle odkrycie, że Jezus żyje, że On żyje.
Tak, ale zobacz, to jest ciekawe, że właśnie te wszystkie stacje drogi krzyżowej kończą się właśnie śmiercią Jezusa, a to zmartwychwstanie, Wielkanoc jest... No, jakoś tak bagatelizowana. Króliki się pojawiają, jakieś szukanie jajek i tak dalej. Natomiast rzeczywiście żywy Bóg, Jezus Chrystus, który zmartwychwstał, nie jest otaczany w tym dniu nawet przez katolików taką czcią i zrozumieniem tego, po co On zmartwychwstał, po co umarł i zmartwychwstał. No i co tak cię, jakie prawdy do ciebie docierały, także cię przekonywały o tym, że Jezus jest tą prawdziwą odpowiedzią.
Pierwsze właśnie to, po co Jezus umarł, że Jezus jest Bogiem, że tylko On może zmazać moje grzechy, że tylko On mógł za mnie tylko On mógł złożyć tą ofiarę, bo jest święty. I no, jest pełen miłości i On się na to zdecydował, bo tylko tak wie, że możemy być zbawieni, że sami z siebie jesteśmy słabi po prostu, tak właśnie jak ja się czułam całe życie. To była pierwsza prawda i że Jezus mi wszystko wybaczył już, że nawet te przyszłe grzechy, których ja jeszcze nie znam, On już zna, że On już za to umarł, że On już na krzyżu, On już wiedział o mnie i umarł za mnie i zdecydował się, nawet gdybym była jedyną osobą na świecie, to też by to zrobił. Tak właśnie Paweł wtedy mówił i to tak do mnie też dotarło.
Nagle stałaś się osobą ważną.
Tak.
Z tej ostatniej, z przedostatnich w szkole tak, i tak dalej.
Dokładnie. Że sam Bóg się na to zdecydował, że w ogóle dał mi życie, które właśnie też zaczęłam doceniać dzięki tej świadomości, skąd jestem, że jednak dowiedziałam się tej prawdy, że doszłam do prawdy najprawdziwszej, że wiem, że to jest prawda, bo sam Bóg nam o tym mówi. Także to było pierwsze i właśnie to, że Bóg stworzył świat, że Bóg jest stworzycielem, że On jest początkiem, że On w ogóle nie ma początku, końca, że On jest absolutem po prostu, jest kimś takim, kim właśnie można się zachwycać, gdzie ja właśnie po raz pierwszy miałam taki prawdziwy zachwyt nad kimś, to było właśnie nad Bogiem, bo wcześniej wszystko było mi jakieś takie obojętne, ja nie potrafiłam się niczym zachwycać, a Bóg, no zachwycam się Nim do dzisiaj i wiem, że już będę do końca mojego życia.
To powiedziałaś o tym, w jaki sposób rozstałaś się z Kościołem katolickim, że to była twoja ta wewnętrzna refleksja związana z odkrywaniem kolejnych kart prawdy, konfrontacji tego, co jest w Biblii i patrząc na to, co dzieje się w Kościele katolickim, to tutaj doszłaś do tego przekonania. Co do swojej grzeszności nie miałaś chyba wątpliwości.
Żadnych.
Dobrze widziałaś, jak żyłaś. To ci nie było potrzebne, żeby ci ktoś udowadniał, że potrzebujesz ratunku. I znalazłaś tego, który mógł cię uratować. Świętego Boga. Ale byłaś wtedy jeszcze w Irlandii, tak?
Tak, byłam w Belfaście jeszcze przez kolejne 3 lata. Po roku oglądania nauczeń zauważyłam, że słabą jestem chrześcijanką, bo jestem sama. Mhm. Że niewiele mogę zdziałać, jak jestem sama. Też się nie umacniam, mam wiele pytań, na które nie mam odpowiedzi. No i też wiedziałam, że jak się jest samemu, to się kombinuje po swojemu po prostu. Mhm. A ja tak nie chciałam. Chciałam pełnić wolę Bożą, chciałam wzrastać i być właśnie coraz lepszą chrześcijanką, żeby móc służyć. No bo w końcu znalazłam też cel, ten najważniejszy w życiu, żeby ratować ludzi od piekła, żeby mówić im Ewangelię i o Jezusie, którym jedynie jest zbawienie. Więc byłam jeszcze przez 3 lata. Po roku się zgłosiłam. Zaczęłam ugruntowania. I tak się zaczęło z kościołem. Trochę mnie trzeba było namawiać, żebym przyjechała, więc to zajęło kolejny rok, zanim się zebrałam, żeby przyjechać do Lublina. Ale jak już przyjechałam, to już zostałam i tak jestem do dzisiaj. Mhm. I w końcu mam cel. Pracuję w chrześcijańskiej telewizji, co jest w ogóle fenomenem chyba na skalę światową. Właśnie mówimy o polityce, o takich rzeczach, o których chyba nigdzie indziej się nie usłyszy. Także w Bogu mam teraz wszystko, o czym w ogóle nawet nie marzyłam, że to się może spełnić, że Bóg to wszystko teraz wypełnia, te wszelkie pustki wypełnił, tę najważniejszą, że wiem, gdzie będę po śmierci. I wszystko inne jakby teraz przestaje mieć takie znaczenie i Bóg w ogóle zmienia perspektywę całkowicie, ale właśnie też tutaj na ziemi dał mi piękne życie.
To jest takie zadziwiające, że jak mówisz o tym, że właściwie odnalezienie odpowiedzi na te podstawowe takie pytania, które chyba każdego dręczą, właśnie skąd ja pochodzę, po co ja tu jestem na ziemi, że nie jesteś przypadkiem, tylko byłaś w Bożych planach, nie, że Bóg cię chciał. Chciał, żebyś była, że jesteś ważną osobą w jego życiu, że jego syn umarł dokładnie za twoje grzechy, żebyś nie musiała nieść tego bagażu sama i dał ci nie tylko odpuszczenie grzechów, ale też, tak jak mówisz, właśnie nową misję, że w ogóle dał ci misję i powód, żeby żyć na ziemi, żeby właśnie ratować innych ludzi. Także dla mnie też to jest nieustannie takie zadziwiające, że znajdując Jezusa, dostajemy w gratisie całą pełnię. Że to nie jest zmiana taka, że czegoś nowego dołożymy sobie jakąś kolejną religijną czynność i będziemy ją robić i to nada sens naszemu życiu. To ciągle jest jak wypełnianie pustki, której nie można wypełnić, a właśnie wystarczy, że człowiek uwierzy w Jezusa i nagle to On zaczyna działać w nas, nie? To jest
dokładnie
niesamowite.
Dokładnie tak. I właśnie dlatego jest tak ciężko, to co twój mąż mówił na jednym z nauczeń, pocieszać ludzi, którzy nie są chrześcijanami, bo po prostu nie ma pocieszenia tak naprawdę bez Jezusa, jeżeli ktoś nie jest narodzony na nowo. Nie można go tak naprawdę pocieszyć, bo nas pociesza Słowo Boże, obietnice Boga i możemy żyć zupełnie inaczej, zupełnie na innym poziomie niż ludzie, którzy są bez Boga. Bo jeśli jesteś bez Boga, to nie masz pocieszenia, nie masz celu, nie masz sensu. Żyjesz w takiej trochę ułudzie.
Mhm. Dzięki, Natalia. Tak właśnie myślę sobie o tym, jak wiele kłamstw jest w życiu człowieka i jak one mocno się wrywają w naszą taką tożsamość, zanim nie poznamy Boga. Że ty tak naprawdę wierzyłaś w swoim życiu właśnie w te kłamstwa, że jesteś nikim, że przyszłaś tu na świat nie wiadomo po co, że to życie nie ma sensu. To wszystko są kłamstwa.
Tak.
Że dopiero Bóg, który jest prawdą, daje rzeczywiście takie światło człowiekowi, że on zaczyna nie tylko siebie widzieć inaczej, ale też wiedzieć, że prawdą jest to, co Bóg o nim mówi, o nas mówi w swoim słowie, dlatego, że to mówi Bóg. Nie, że mamy takie niezwykłe plecy.
Tak, nie ma się z kim kłócić w ogóle. Bo Bóg jest prawdą i powiedział prawdę i możemy poznać tę prawdę. I właśnie chwała Mu za to, że czeka na każdego z nas, że z nikogo nie rezygnuje, że umarł za każdego. I no niesamowicie działa i dziękuję.
No, dzięki Natalia.
Dziękuję.
Państwu również dziękujemy za to, że jesteście z nami. Zapraszamy za 2 tygodnie na następną, ostatnią spowiedź. Do widzenia.